Godzina reporterów.
Hej morsiaki! Po drugiej stronie mikrofonu znowu ja, Patrycja Drebecka, i miło jest mi was powitać w kolejnej godzinie reporterów. Jak na pewno zdążyliście już poczuć na własnej skórze, za oknami mamy coraz więcej słońca. Temperatura rośnie, robi nam się coraz wiosenniej, mamy coraz więcej pozytywnej energii, no i do szafy chowamy wszystkie te zimowe płaszcze, kozaki i zakładamy w końcu wygodne buty. Na przykład trampki. No właśnie, trampki. Jeśli myślicie, że to tylko nazwa wygodnego obuwia, to jesteście w dużym błędzie. Zdziwieni? Pierwszy materiał naszej dzisiejszej godziny reporterów odkryje przed wami drugie oblicze tych trampkowych przyjemności. Trampki, czyli drugie spotkania podróżujących kobiet, to unikatowe tego typu wydarzenie w Polsce. Bo chociaż spotkań i festiwali dotyczących podróży jest wiele, to na trampkach prelegentkami są wyłącznie kobiety. Podróżujące panie łamią wszelkie stereotypy. Nie potrzebują męskiego wsparcia, same radzą sobie na bezdrożach, dźwigając ciężkie plecaki, w których oprócz zapasowych trampek czasami trafić można i na szpilki. Jakie jeszcze tajemnice zabierają ze sobą w podróż kobiety? O idei i początkach trampek z Anitą Demianowicz rozmawiała Karolina Barańska.
Dlaczego trampki? Trampki, wszyscy myślą, że to chodzi o obuwie w ogóle. Ja noszę trampki, uwielbiam trampki, ale to nie dlatego. Tak dwuznaczne to jest. Wersja żeńska trampa. Stąd trampki. Natomiast no, są spotkania podróżujących kobiet, ale nie tylko dla kobiet, ponieważ jakby ta nazwa dotyczy nie odbiorców, a osób prezentujących. Są to głównie kobiety, które podróżują solo albo podróżują z innymi kobietami.
No tak, szpilki to by było od razu szufladkująco bardzo nazwane.
Tak, chodziły takie pomysły, bo ja rzuciłam na Facebooku, słuchajcie, jak byście nazwali takie spotkania, i oczywiście padały jakieś szpilki na Giewoncie czy tego typu rzeczy, ale od razu wiedziałam, że nie, bo to już szufladkuje właśnie w pewien sposób spotkania. Trampki wymyśliła moja mama. Przed pierwszą swoją podróżą ja miałam wiele wątpliwości i pomyślałam, i w trakcie podróży swojej pierwszej, takiej pięciomiesięcznej w pojedynkę, prowadziłam bloga i dostawałam bardzo dużo maili, do tej pory dostaję, i zapytań. A wiesz, ja też pracuję w korporacji i bym chciała to rzucić, albo chciałabym wyjechać, ale się boję, nie wiem jak, czy to jest bezpieczne, czy nic mi się nie stanie. I pomyślałam, jak już wróciłam, że w sumie fajnie było zorganizować takie spotkania, gdzie kobiety mogą przyjść, posłuchać innych kobiet, które mają te podróże już za sobą, żeby mogły usłyszeć, że słuchaj, możesz jechać, to wcale nie jest takie straszne, nic ci się nie stanie, że każda z nas miała jakieś te obawy na początku, że ja się bałam potwornie, bo każdym się wydaje, o Jezu, ja się boję, to ja sobie nie poradzę. Ja też tak myślałam. Chcę po prostu to przekazywać, że nie ma się czego bać i trzeba realizować swoje marzenia. Ciągle zmieniać, bo ja ciągle jakieś nowe pomysły mam. Na pewno chcę rozwijać trampki i chcę, żeby to stawało się takim wydarzeniem no, coraz większym. Zresztą no, jak już zdążyłam zauważyć, te drugie przyciągnęły znacznie więcej ludzi i widzę, że na przyszły rok muszę jeszcze większą salę szukać.
Tym razem trampki trwają 3 dni, 2 dni to były warsztaty, dzisiaj prezentacje. Opowiesz nieco o tych warsztatach?
Zrobiłam 2 dni warsztatów, bo pomyślałam, że te z reguły prezentacje też staram się, żeby dziewczyny układały takie praktyczne, żeby te praktyczne porady były, a nie tylko, że byłam sobie na wakacjach i było fajnie, czy byłam na wyjeździe i piękne widoki, w ogóle miałam wiele fajnych przygód, ale chodzi o to, żeby też dać pewne wskazówki. Pomyślałam, że fajnie było zorganizować takie warsztaty, gdzie trochę więcej czasu można poświęcić na kształtowanie konkretnej umiejętności czy rozwijanie, czyli na przykład warsztaty spisania w drodze prowadzone przez genialną redaktorkę Marię Kulę. Było fantastycznie, wszystkie dziewczyny zachwycone. Oczywiście jak ogłosiłam, że już są zapisy, to po 2 godzinach już do niej nie było miejsc. Były też o tym, jak rzucić etat, zarabiać na blogu, jednocześnie podróżując. Warsztaty z różnic kulturowych, które prowadziła Ewa Jarmakowicz, bardzo ciekawe, interesujące, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, że, nie wiem, jadąc do jakiegoś kraju, no, warto się przygotować, no, żeby, nie wiem, no, jak jadę do kraju, gdzie macho, to pamiętać, żeby nie patrzeć na przykład mężczyźnie w oczy, bo to oznacza zainteresowanie. No jest wiele kulturowych różnic i fajnie o tym wiedzieć. Ewa bardzo fajnie o tym opowiadała, z niektórych no właśnie kompletnie sobie nie zdajemy sprawy. No i o wolontariacie europejskim była też prezentacja, znaczy warsztaty, jak to zrobić, jak wyjechać, co trzeba krok po kroku zrobić, żeby na taki wolontariat wyjechać. No ja mam w planach więcej warsztatów, jeszcze innych, żeby one trwały dłużej, żeby więcej osób mogło z nich skorzystać, także zobaczymy, co pokaże przyszłość.
Bardzo zaskoczona ilością mężczyzn, bo to było tak, że trampki od zawsze nie były ukierunkowane tylko na kobiety, ale jednak tych panów było tak, no, garstka. Tym razem, no, postarali się.
Tak, bo mężczyźni tak wyłapują, że jest spotkanie podróżujących kobiet i od razu jakby wychodzą z założenia, że to nie dla nich. Nie dostrzegają tego, że gdzieś jest napisane, że tak, to zapraszamy również ich. Natomiast dostawałam sporo maili i pytań od panów, czy mogą przyjść. I telefonów, że widzieli i czy oni też mogą. Więc bardziej odważni się stali. Bardzo fajnie, bo to nie jest zamknięta impreza tylko dla kobiet, to jest dla wszystkich. Niech panowie przychodzą i podziwiają piękne, silne kobiety.
No cóż, to niech trampki się rozwijają i mają jeszcze mnóstwo kolejnych edycji.
No, mam nadzieję, że tak będzie. Dzięki.
Dzięki.
Godzina reporterów.
Teraz przechodzimy do poważniejszych kwestii. Wojna na Ukrainie to wciąż temat, który wzbudza wiele emocji. W nas, Polakach również, bo to nie tylko nasz sąsiedni kraj, ale także miejsce, w którym niektórzy z nas mają swoich krewnych, znajomych. Ksiądz Jan Wójcik od lipca 2014 roku pracuje w parafii świętej Anny i Mikołaja w Rohatyniu na Ukrainie. Ostatnio odwiedził Gdańsk, gdzie w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej poprowadził rekolekcje wielkopostne. Poruszył on wiele ważnych kwestii, by opowiedzieć o tym, jak z perspektywy Polaka wygląda Ukraina podczas wojny. Z księdzem Janem Wójcikiem rozmawiała Joanna Łaszcz.
1 lipca zeszłego roku jest dekret biskupa i decyzja biskupa, że księdza przenoszą, i to nie na drugi koniec Polski, ale za granicę, na Ukrainę. Jak wygląda Ukraina zaraz po przyjeździe księdza?
Czy w moim przypadku to pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, takie spowodowało, że się zastanawiałem, trochę się bałem, to jednak my jesteśmy tutaj przyzwyczajeni do przejść granicznych, jednak których teraz obecnie nie ma. Jak ja mieszkałem w Anglii 3 lata, to przygotowany byłem na odprawę ludzi takich życzliwych, uśmiechniętych, którzy ci skażą drogę, więc jak ja jechałem pierwszy raz, to oczywiście brałem cały samochód swoich osobistych rzeczy, a są jakieś takie przepisy, szczegółowo ich nie znam, ale wydaje mi się, że można przewieźć przez granicę 50 kg i dorobek nie większy niż 800 euro. Ja przynajmniej wagowo to przekroczyłem pewnie kilkukrotnie, więc takie pierwsze to było, że ciekawe, czy oni mnie puszczą. Ja jestem pierwszy raz, wjeżdżam tam, są jakieś boksy, jakieś bramce, ludzie jeszcze ze strony polskiej w mundurach, a potem już mówiący mi w innym języku. Więc takie pierwsze to było się trochę bałem, czy zostanę przepuszczony, bo jeżeli nie, no to trzeba wrócić do Gdańska, a to jest daleka droga, czy gdzieś te rzeczy zostawić. Ale wzięli mnie gdzieś tam do jakiejś hali, sprawdzali samochód i po jakiejś tam rozmowie zostałem dalej przypuszczony. Pierwszy to pewnie każdy Polak, który wjedzie, to będzie w szoku, ponieważ ja przejeżdżałem przez przejście graniczne Budomierz, to jest takie nowe przejście, tylko dla nas to jest przejście, gdzie buzia opadnie, ponieważ z drugiej strony nie ma drogi. Znaczy jest przez 200 metrów, a potem drogi nie ma, więc jedziesz takimi polnymi drogami i nie wiesz, czy dobrze jedziesz, więc stan dróg, to się musi każdemu rzucić w oczy. Ja jestem na Ukrainie pół roku, a opony już chyba przebijałem 8 czy 10 razy. A potem w miarę wszystko normalnie, chociaż pierwszy raz to też nacisnąłem szybko na hamulec, bo w poprzek drogi czołg przejechał i nagle przebiegli żołnierze, rozłożyli na środku drogi matę z jakimiś chorągiewkami, potem przejechał czołg, potem przebiegli następni, złożyli tą matę. No i to raczej u nas się tak nie dzieje, żeby w środku lasu nagle w poprzek przejeżdżał czołg, a potem już normalna droga, troszkę inne domki. Chyba tak rzucało mi się w oczy, że jednak u nas pola są większe, a tam ludzie, te małe ogródki, olbrzymia ilość koni. Ja miałem swoje konie, więc to jak coś kochasz i lubisz, to zwracasz na to uwagę, więc mówię, jejku, ile oni tu koni mają. No i potem droga do parafii i ja wiedziałem, gdzie będę mieszkał, jak będzie wyglądał kościół, nie więcej jak będzie miejscowość, więc takie pierwsze wrażenie to takie były.
A ludzie? Jak reagowali na księdza z Polski?
Tak mi powiedział ksiądz, który tam jest na Ukrainie. Wydaje ci się, że przyjedziesz z Polski, z nadmorza, dużo kilometrów i cię przyjmą z otwartymi rękoma, z uśmiechem. Nie spodziewaj się raczej tego. Raczej po prostu będziesz następnym księdzem, który przyjechał do pracy i przywitają cię, podadzą ci rękę, ale żadnego wielkiego przywitania, radości się nie spodziewaj. A to było normalne przywitanie, msza święta na wprowadzenie. No, życzliwość, ale taka umiarkowana. U mnie na parafii ze mną pracują siostry prezentki. Prowadzimy tam przedszkole, no to wiadomo, że siostry cieszyły się, ale one mają wszczepioną życzliwość, także z uśmiechem tam mnie traktowały, z życzliwością, a ludzie nieobojętnie, ale tak powiedziałbym normalnie. Przypuszczam, że jakby do mnie przyszedł nowy ksiądz na parafii, to też bym mu się na szyję nie rzucał, tylko jest nowy, zobaczymy, co z niego wyrośnie.
Jak ksiądz przyjechał na Ukrainę, to nie znał ksiądz ukraińskiego i musiał się ksiądz szybko nauczyć. Jak wyglądała nauka?
Tak nauka wyglądała, że są parafie na Ukrainie, gdzie obowiązuje język polski i liturgia, nabożeństwa są w języku polskim, bliżej granicy, albo też katedra we Lwowie jednak ma przewagę mszy świętych po polsku, kazań po polsku, więc mnie skierowali. Być może były takie plany, żebym ja w ogóle był wikarem w katedrze ze względu na to, że ani w szkole nie uczyłem się rosyjskiego i chcieli, żebym tam jakoś po prostu mówił kazania i mszę świętą po polsku sprawował. Ja powiedziałem, że dam sobie radę i w ciągu miesiąca jestem w stanie przygotować się, żeby pełnić taką normalną posługę w języku ukraińskim. Więc znalazł mi biskup czy tam proboszcz miejscowy panią Darię, 80-letnią nauczycielkę, która jest Polką, ale całe życie wśród Ukraińców. No i ja uważam, że języka trzeba, jakieś tam doświadczenie w tym względzie mam, że trzeba się uczyć, na przykład zaczynając od czasowników, żeby wiedzieć, jak jest powiedzieć ja chcę, ja byłem, ja szukam i potem dokładać do tego rzeczowniki. Jeżeli poznasz 50 czasowników i potem trochę rzeczowników, to jesteś w stanie jakoś się komunikować i swoje sprawy załatwiać. Wiadomo, że ja się nie uczyłem tak z książki, jak tam, bo to jest trzeba szybkie tempo, więc się uczyłem kierując się na to, że za miesiąc będę musiał stanąć przed ludźmi, więc uczyłem, jak powiedzieć im, że na przykład dzisiaj jest 25 niedziela zwykła, a służba Boża wyprawiaje się za pomarłych. No i potem jak powiedzieć, zacząć przeświętą i przeczytać wszystkie teksty. No ale w liturgii tak to jest, że chyba można nawet po hindusku odprawiać mszę świętą, jeżeli po prostu umiesz czytać w tym języku, bo to jest wszystko czytane. Więc jak się nauczyłem czytać, to jakoś sobie myślę płynnie radzę. No przerabialiśmy nabożeństwa, jak mówić różańce, koronkę, jak spowiadać, jak nadać komuś pokutę. Potem się osłuchałem. Jeden chłopak powiedział, że on jest jak pies, że wszystko rozumie, co mówią, ale nic nie może powiedzieć. No to ze mną na początku było tak samo, teraz już troszkę mówię.
Powie ksiądz coś po ukraińsku?
No coś z liturgii na przykład. Na początku jak u nas jest, to jest, ja powiem, że nasz język jest podobny i wydaje mi się, że Ukraińcy muszą jednak wszystko rozumieć po polsku, bo ja ich rozumiem, jak oni mówią po ukraińsku. Na przykład jak jest na początku liturgii, my wiemy, bracia i siostry, wyznajmy nasze grzechy, abyśmy się stali godnymi uczestnictwa w uczcie niebieskiej, to jest bracia i siostry, wyznajmy nasze grzechy, żebyśmy stały godnymi zwierzchnia świętych tajn. Potem u nas spowiadam się Bogu, oni spowiadają się Bohu samochutnio, mój wam bracia i siostry. I tak dalej. Wydaje mi się, że sam rytm liturgii podpowiada nam, co się dzieje, a korzeń słów jest w wielu wypadkach bardzo podobny, szczególnie tutaj na części zachodniej nie obowiązują pewne słowa. Na przykład jak się młodzieży zapytasz na studiach i tam będziecie tego słuchać, to jakby wam powiedzieć, jak jest pies, tak, po Ukrainie, to powiecie, że sabaka jest. Ale no rzeczywiście po rosyjsku będzie sabaka, ale u nas się używa, czy tam sobaka, u nas się używa po prostu pies. Tak tam mówią, zdrastwujcie, to u nas nie, jeżeli jest to wszystko trochę spolszczone, mówią dobry dzień, dobrego dnia, do zobaczenia, do pobaczenia. Więc to jest bliżej tutaj języka polskiego i jest dużo wyrazów, które są podobnie, jak ktoś tam ma jakiś instynkt i mózg, to sobie radzi.
A teraz, jak wygląda Ukraina podczas wojny? Bo polskie media mówią na przykład tylko o liczbie zabitych, o liczbie rannych, ale to tak nie wygląda, prawda?
W mojej części działania wojenne nie są prowadzone. To nie znaczy, że jak tam nie żyjesz, że nie widzisz tego i nie doznajesz, że w tym kraju nie panuje pokój. No jakieś tam zaminowania, na przykład dróg. No, nie minuje się w Polsce dróg, ani prezydenta miasta nie atakuje się z chałubicy przeciwczołgowej, a tam takie się zdarzają rzeczy. Kiedy wjeżdża się do Rohatynia, masz patrol wojska, który stoi gdzieś tam za workami, grzeją się chłopacy przy ognisku. My takie obrazy gdzieś tam z lat 80. znamy, potrafimy sobie to wyobrazić, zatrzymują ciebie jak wjeżdżasz. No mnie już nie zatrzymują, bo wiedzą, że Golf Trójka Biały to należy do księdza. A potem to, że bezpośrednio w Rohatyniu nikt nie strzela, czasami tam chodzą ludzie w mundurach, jakiś sprzęt jest przetaczany wojskowy, to nie znaczy, że tych moich parafian i ludzi nie dotyka bieda tej wojny, no ponieważ z Rohatynia jest również i z okolic prowadzony nabór do wojska. Jeżeli jednak chłopacy idą, czy na ochotnika, czy dobrowolnie, przymusowo, to skoro giną ludzie, to giną także ci nasi, którzy potem wracają dość często po prostu w trumnach. Więc jest tragedia rodzin. Inaczej jest na pewno, tak jak mówiłaś, w mediach usłyszeć informacje, broniąc lotniska, gdzieś tam zginęło 200 Ukraińców, a inaczej jest zobaczyć to na żywo, kiedy nawet jedna, choć kilka trumien wjeżdża, ludzie wtedy, Ukraińcy, ustawiają się wzdłuż drogi, zapalają znicze i potrafią bardzo długo czekać, bo u nas pierwsze, jak przywieźli pierwszy raz ciało, to były informacje, że przywiozą o 18, a ludzie stali na baczność i czekali. To jest takie dziadostwo organizacji ukraińskiej, bo to można przecież zadzwonić się, zapytać, gdzie ta trumna z ciałem jest, ale ludzie stali i kilkaset, jak nie kilka tysięcy ludzi stało i czekało na ciało tego chłopaka. I inne jest doznanie, kiedy widzisz mamę jego, kiedy ta trumna wiedzie, ludzi klękających, hymn, flagę na trumnie, jego zdjęcie. Oni są takim uczuciowym narodem, który też ma takie pieśni żałobne. Oni dobrze śpiewają, więc taki nastrój jest wzruszający, bym powiedział, nawet dla faceta, który się mało wzrusza. Jak widzisz, że dookoła to mamy i tych braci, to nie są ciekawe i fajne wyroki, i tym bardziej, że te ciała są przewożone różnie, w ciężarówkach, w karetkach, w różnym stanie, więc to pierwszy taki wymiar to u nas jest właśnie To, drugi oczywiście, no jest jakiś stres, że to ciebie wezmą. Nikt teraz za bardzo, chłopacy nie chcą iść do tego wojska, ponieważ mówią, że nie ma wojny oficjalnie, jest operacja antyterrorystyczna, dlatego mówią wojska ATO, skrót od operacja antyterrorystyczna. I mówią, no przecież ja jestem piłkarzem, murarzem, ani jestem komandosem, ani policjantem z jednotek specjalnych, więc ja raczej tak się za bardzo nie nadaję na operację antyterrorystyczną, żeby walczyć z terrorystami, to czemu ja? No i oczywiście unikają ci, co poszli na początku, to są, ale generalnie nikt na wschód nie chce jechać, jeżeli masz rodzinę, trójkę dzieci, chcesz siedzieć z domu, cieszyć się, jak twoje dzieci rosną, a nie ryzykować. Oczywiście oni mówią, że jeżeli będzie stan wojenny wprowadzony, to czują się w obowiązku, to jest mój kraj. Rozróżniam, że to nie jest to samo co Rosja, jest granica i za przekroczenie tej granicy trzeba dawać po zębach. Ekonomia. Ukraińcy są narodem biednym, znaczy są większe odchyły niż w Polsce i w Rohatyniu. Możesz zobaczyć, że pod kogoś domem stoi Q7, Q5, Land Rovery 3 i biedę, a więcej jest tej biedy, znaczy niższy jest próg życia. Ukrainiec zarabia około 200 zł, są dziewczyny zarabiają po studiach, jak pracują w takim ala ukraińskim Orange czy T-Mobile około 100 zł, 150 zł, 180, może 200. Nauczyciel przypuszczam, że zarabia 400, lekarz 500. A ceny są w sklepach podobne i trzeba zapłacić i za prąd, i za gaz, i za mieszkanie. Więc teraz obserwuję w sklepach, że coraz więcej ludzi pewnych rzeczy sobie odmawia, nie kupuje. U nas chyba to się nie zdarza raczej, że ludzie nie zimą nie ogrzewają swoich mieszkań, a tam z braku środków mniej jedzą i w zimnym siedzą. Dużo mówić, no psychiczne to też ma oddziaływanie. Jechałem z dziewczyną, która mówi, że na Majdanie koktajle Mołotowa robiła. I potem oglądała w telewizji, jaki jest skutek tych popalonych policjantów, tych stojących tam słynne filmy na YouTubie, kiedy chłopacy się palą. No i po jakimś czasie dochodzi taka refleksja, pewnie ten policjant no, miał taką też robotę. Niektórzy są oczywiście okrutni i brutalni, ale może akurat trafiło tego, który miał żonę, miał dzieci i poszedł, nie chciał specjalnie pałować, tylko tam stał. I no i go akurat w głowę trafiło i go zesmażyliśmy. Także psychicznie myślę, że taka dziewczyna, która ma 18 lat, jest też jakoś tam obciążona tym. Nie? Dużo bym mówić. No, w każdą sferę gdzieś tam życia ta wojna przenika. Chociaż na pierwszy rzut oka, jak przyjedziesz do Lwowa czy do Rohatynia, życie toczy się zupełnie normalnie. Ludzie chodzą na piwo, chodzą na dyskoteki, bawią się jedną samochodami, ale jak jesteś księdzem, rozmawiasz, słuchasz, oglądasz, jesteś dłużej, to widzisz, że to nie ma wpływu na Zachód i że w mojej ocenie sytuacja jest coraz trudniejsza zwykłych ludzi i raczej nie patrzą optymistycznie na przyszłość, myślą, jak opuścić kraj. Coraz więcej osób przychodzi, pyta się z prośbą, jak załatwić wizę, czy nie ma ksiądz jakiejś możliwości, żeby pracy zdobyć na Zachodzie. No, przywożę tą dużą pomoc z Polski.
Jak się rozmawia z ludźmi młodymi o wojnie?
To zależy z kim. Niektórych są źli, zależy na kogo trafisz. Ale z jednymi mówią, że są źli. To zależy też, jakie ma poglądy na sprawy. Oczywiście ja się spotykam z ludźmi, dla których jest sytuacja jasna, że na ta prawda i ta słuszność jest jednak po stronie wojsk Ukrainy. I oni czasami raczej są bezradni w tej sytuacji, bo wiem, że on jest zwykły. Mu o to chodzi, żeby nie był głodny, żeby chodził do szkoły, kształcił się. Jakieś decyzje są podejmowane gdzieś tam na szczebla władzy. On ich nie rozumie. Opowiadali mi o sytuacji na przykład, jak chłopacy po Majdanie z prawego sektora jechali. Mówi, dobra, wykurzymy ich tam, pobijemy tego i będzie spokój na Ukrainie. Ale jak zobaczyli, że władze się specjalnie sprawą nie interesują i nie ma kasku, nie ma hełmu, nie ma butów, jesteś w trampkach, a z drugiej strony jest dobrze uzbrojeni separatyści, to im takie ambicje na szybkie przezwyciężenie separatystów i Rosjan opadły. Czy jak był pokój podpisany w Mińsku, oni mówili, tam gdzie strzelają, my nie możemy, a było tak blisko, żeby zaprowadzić pokój. Ludzie się boją generalnie o swoje rodziny, o przyszłość, interesują się normalnymi sprawami, chcieliby kształcić dzieci, nie czują w moim odczuciu zaufania do władz Ukrainy, że ta sprawa jest prowadzona uczciwie, tak żeby Ukraina była państwem suwerennym, niezależnym, wolnym, żeby się ludziom lepiej żyło. Dziwią się czasami, że do władz parlamentu zostali wybrani osoby niekompetentne. Na przykład na Majdanie znany jest tego, że został spałowany przez policjantów i sterczał nagi przed kamerą. No, czy taki człowiek akurat musi być w parlamencie ukraińskim? Myślę, że powinien to być rząd ekspertów i ludzi znających się na sprawie, a nie modnych medialnie, więc oni też o takich rzeczach mi mówią i trochę się smucą tą sytuacją, bo to chyba do niczego nie prowadzi, jeżeli Ogrodnik jest ministrem czegoś tam, a Krawcowa, która była widziana płacząca na Majdanie czegoś tam, więc tak, jest raczej smutne spojrzenie z takim, bym powiedział, przeczuciem, że ta sytuacja jeszcze długo potrwa i trzeba ze swoim życiem zrobić, bo szybko się nie poprawi. Nie?
Tęskni ksiądz za Polską?
Jestem dość często, więc specjalnie nie tęsknię, ponieważ nie mam środków, żeby... Może, żeby też nie przekłamywać, ja mam środki z tacy ukraińskiej, żeby się jakoś tam utrzymać na mizernym poziomie, ale jakoś może bym się utrzymał, znaczy prąd bym zapłacił, coś tam bym jadł, ale żeby cokolwiek zbudować i pomóc ludziom w tej sytuacji, ja nie znam żadnych biznesmenów, bogatych ludzi, którzy by mogli mi pomóc, żebym ja nie opuszczał terenu i nie jeździł do Polski. Czuję, że, znaczy takim moim celem jest, żeby, ja nie wiem ile jeszcze będę na Ukrainie, ale żeby kiedy ja stamtąd wyjadę, ludzie tak miło wspomnieli, powiedzieli, że tam był taki ksiądz i w tym czasach niedobrych on sprawił, że nam się troszeczkę lepiej, łatwiej żyło. Takie odbudowanie albo dbanie o dobrego imienia także księży, więc jestem w Polsce często, jestem tutaj, ale jakoś tam dzięki życzliwości proboszczów jestem zapraszany i mogę opowiedzieć o tej sytuacji, powiedzieć kazanie i oczywiście zbieram też środki na właściwie pomoc dla ludzi. To jest bardzo różne, czy na wakacje dla dzieci, czy na jakieś prace w parafii, czy ogrodzenie, czy prowadzimy przedszkole z siostrami, więc 20 buziek też coś chce jeść. Trochę może tutaj jednak na parafiach to się siedzi i ja byłem tak, że był wikary, był proboszcz, była gospodyni, była czasami pani, która sprząta, więc można buzię do kogoś otworzyć, a u mnie to tak wygląda, że jednak jak jest, kończy się takie obowiązki związane ze mszą świętą, już przedszkole zamykane, to człowiek wraca sam do swojego pokoju. No i tutaj jakoś tam życie się w dużym mieście barwniejsze było, a tam nie ma gdzie wyjść. No ile można w internecie siedzieć, oglądać telewizję, czytać, więc czasami mówisz, no jestem sam, ale do tego chyba się już trochę lat jestem księdzem, idzie przyzwyczaić, będę miał owczarka niemieckiego, nie będę sam.
Godzina reporterów.
A teraz już coś ze świata książki, również od Joanny Łaszcz. Przeniesie nas ona za moment do Biblioteki Manhattan, gdzie odbyło się spotkanie autorskie z Martą Maklakiewicz, połączone z promocją jej książki Maklak oczami córki. Autorka, córka legendarnego Zdzisława Maklakiewicza, ujawnia nieznane dotąd oblicze ojca. Ojca i głowy rodziny, człowieka pełnego sprzeczności, ale także genialnego aktora, najbardziej znanego z takich filmów jak Rejs, Dzięcioł czy Przyjęcie na 10 osób plus 3. Ta postać w życiu prywatnym nie grzeszyła świętością. Ciekawi jesteście jego sylwetki widzianej oczami córki? Posłuchajcie więc kolejnego materiału Asi.
Zdzisław Maklakiewicz umarł w 1977 roku. Pani wydaje książkę prawie 40 lat później. Dlaczego akurat teraz?
Troszkę byłam być może jeszcze zła na ojca, może nie czułam tej potrzeby. Może dopiero teraz jakby dojrzałam do tego, żeby rozliczyć się z moim życiem, z moją przeszłością, a wiedziałam, że jak gdyby wiele osób wydaje te książki, wydają aktorzy, politycy, słynne osoby, a ojciec jest zawsze przedstawiony jako taki kpiarz, jako taka osoba żartująca, związana z alkoholem, a nigdy nie pomyślał o tym, że ojciec jednak jako młody człowiek bardzo wiele przeżył, II wojnę światową, był w obozie jenieckim. Zostawiło to na pewno wielkie na nim piętno, jako na młodym chłopcu. Próbował ułożyć sobie życie z moją mamą, zawarli małżeństwo, kochali się, małżeństwo się nie udało. Ja to wszystko opisuję w książce z powodu babci Cesi, która była bardzo dominująca i zazdrosna. Ojciec, młody chłopak, nie umiał sobie z tym problemami swoimi poradzić, był bardzo delikatny, nie potrafił wyjść ze skorupki, nie potrafił się o swoich uczuciach dzielić z innymi osobami, no i dlatego może tak troszeczkę kpił z tego życia, uciekał w alkohol, był samotnikiem. Pani z Radia Mors, to powiem, że ojciec z kolei bardzo lubił wędkowanie, to było jego duże hobby, lubił jeździć na ryby. Tam się czuł samotny do momentu, dopóki nie złapał jakiejś rybki. Potem złapał tą rybkę, do niej przemawiał. O, jaki ty jesteś fajny, jesteś taką małą rybką. Chyba cię nie zjem, nie miałbym sumienia cię zjeść, więc wypuszczam cię na wolność. Wracając do pytania, no napisałam książkę, bo czułam tą potrzebę w sercu. Czułam, że trzeba ojca przedstawić jako bardzo, bardzo wrażliwego człowieka, jakiego wrażliwego aktora, jako kogoś, kto się bardzo sam z sobą męczy tak naprawdę.
Jak na pani książkę zareagowali najbliżsi?
Chodzi pani o przyjaciół czy o innych aktorów?
Przede wszystkim rodzinę przyjaciół.
Myślę, że się bardzo spodobało to, że ja w końcu wyszłam na, że tak powiem, krok do przodu i że na światło dzienne wychodzą pewne fakty i kuluary prywatne mojego ojca, jego życia. Bardzo jestem zadowolona, że tylu przyjaciół ojca było na spotkaniu i tutaj u państwa na Wybrzeżu i w Warszawie, że świat nadal się interesuje tym znakomitym aktorem, aczkolwiek takim trochę trudnym, być może kruchym, słabym, nietypowym, ale bardzo uzdolnionym. Do dzisiaj krążą jego anegdotki, jego dowcipy. Taki outsider, samotnik, aczkolwiek bardzo bogaty wewnętrznie i bogaty duchowo. Także przyjaciele wszyscy przychodzą tam, gdzie jest słowo Maklakiewicz, bo wiedzą, że jemu się po prostu taki hołd należy. To jest jakby wszystko związane z jego osobą. Te spotkania, ta książka, te rozmowy, koncerty. Maciek Miecznikowski też z Gdyni przecież był na koncercie w Warszawie, pięknie śpiewał dla ojca. Jeden z wielkich wielbicieli ojca też, pan Maciej Pietrzyk, był, który recytował fragmenty jego książki. No, myślę, że bardzo pozytywnie, czyli widać z tego, że książka się na pewno podoba. Książka się podoba, że ojciec nadal jest osobą bardzo znaną medialnie, osobą jest bardzo, o której się dużo mówi. Także myślę, że należała się mu taka jakby fajna atmosfera wokół jego osoby.
Jaki jest Maklakiewicz, Zdzisław Maklakiewicz, oczami córki?
Maklakiewicz oczami córki jest biednym, zakłopotanym, wrażliwym artystą.
Skąd przezwisko Maklak?
Maklak, tak, bo on miał kilka różnych takich ksywek. Miał Maklak, miał Pupal. Myślę, że ojciec był tak nazywany, bo nazwisko jest bardzo długie i niewielu osobom chce się to nazwisko dobrze wymawiać, chyba że jest się w Polsce i jest się w środowisku aktorskim. No myślę, że Maklak to jest takie w skrócie, bo zatem do ojca to taka ksywka pasuje, bo on był takim właśnie maklakiem, dziwakiem, samotnikiem. Młodzież cytuje jego wiersze, które napisał, niewiele, ale były. Śpiewa jego piosenki, cytuje powiedzonka. Także Maklak oczami córki jest osobą bardzo, bardzo delikatną, wrażliwą i taką właśnie takim typem takiego kpiarza, typem takiego totalnego luzaka. Wiele osób lubi taki styl życia, trochę hipiski, trochę takie dzieci kwiatów i takim właśnie był Maklak.
Który Maklakiewicz jest prawdziwy? Ten aktor czy głowa rodziny?
No, głową rodziny nigdy nie był, więc nie mógł być głową rodziny i być prawdziwy. Ojciec był właśnie tylko i wyłącznie znakomitym aktorem, ale głową rodziny nigdy nie był. Więc nie mógł być nim, bo po prostu się urodził jako taki właśnie bon vivant, utracjusz, opowiadacz historii. Człowiek, który potrafił sobie kpić z wszystkiego, z życia, z kobiet, ze świata, z samego siebie. Żył chwilą właśnie, nie potrafił uporządkować swojego życia. To, co zawsze wiele osób mu zarzucało, że jego życie było bałaganiarskie, było takie niechlujne, byle jakie. Żył byle jak, no i byle jak też umarł.
Miała pani do niego żal?
No miałam przez długi czas.
A teraz?
A teraz się rozliczyłam z tym. Już nie mam żalu. Nie mam czasu na żal.
Pani ojciec zmarł, jak pani miała 25 lat. Brakuje go pani dzisiaj?
Brakuje mi ojca, ale już w tej chwili o tym nie myślę nawet. W tej chwili moje życie się tak potoczyło innymi torami, że nie myślę i cieszę się, że takie spotkania nadal się odbywają i że ojciec jest w naszej pamięci i ciągle jest z nami, czyli powtarzając słowa jakiegoś, pamiętam, takiego znanego dziennikarza, Krzysztofa Skiby, to jest taki krytyk muzyczny, dziennikarz, zna pani na pewno, że trudno jest zabić maklaka.
Dlaczego?
Bo maklak jest wiecznie żywy.
Tym świeżym literackim akcentem kończymy już dzisiejszą godzinę reporterów. Teraz możecie już z czystym sumieniem oderwać się od laptopów, ubrać trampki i wyjść z najbliższymi na prawdziwie wiosenny spacer. Pamiętajcie, że świeża porcja morsowych reportaży już w kolejną niedzielę. No chyba, że wiosna podziała na naszych reporterów rozleniwiająco. Oby nie. Do usłyszenia za tydzień i miłej niedzieli. Patrycja Drebecka.
Godzina reporterów.